Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Szanowni Państwo, ja zapowiedziałem, że my będziemy bardzo uważnie spoglądać w stronę Półwyspu Iberyjskiego. Muszę przyznać szczerze, że przed naszym dzisiejszym spotkaniem w magazynie filmowym przeprowadziłem takie drobne konsultacje społeczne i tak podpytałem ludzi o to, z czym im się kojarzy kino hiszpańskie. No i usłyszałem, no tak, no Almodóvar, no to tak, bo kina autorskie, bo melodramat, bo takie kameralne kino. A co mówi kino hiszpańskie w roku 2024? Co mówi nam współczesne kino hiszpańskie? To między innymi o tym będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. A to wszystko dlatego, że nawet nie na horyzoncie, bo to w Krakowie akurat dzisiaj wszystko się rozpoczyna, a mianowicie 22 tydzień kina hiszpańskiego. Są z nami na łączach Piotr Kobus, producent i dystrybutor filmowy, a także współtwórca, to dzisiaj najważniejsze, tygodnia kina hiszpańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ten tydzień kina hiszpańskiego odbędzie się w kinie Pod Baranami. Jest z nami też Ola Starmach z tego kina filmoznawczyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, jak to jest z tym kinem? Co no szepcze nam do ucha dzisiaj w 2024 roku?
Najprzeróżniejsze rzeczy, ale też krzyczy, śpiewa, gra. Kino hiszpańskie to przede wszystkim różnorodność, jak cała Hiszpania i jej kultura, bo to na dobrą sprawę kilka różnych krajów, narodów połączonych w jedno państwo. Także miłośnicy bardzo różnego kina i tematyki naprawdę znajdują w kinie hiszpańskim coś dla siebie, a my wybieramy filmy, których nie można zobaczyć ani na polskich ekranach w dystrybucji, ani w serwisach streamingowych. I to jest chyba klucz z jednej strony tygodnia kina hiszpańskiego, żeby pokazywać filmy, których gdzie indziej nie ma, a z drugiej strony, żeby rzeczywiście pokazywać filmy we wszystkich gatunkach, od komercyjnych, komedii, filmów akcji, po filmy z festiwali i światowych, i hiszpańskich.
Zawsze to powtarzam, kiedy spotykam się przy okazji z kolei tygodnia filmu niemieckiego z Renatą Kopyto, to mówię tak, no wie pani, to wygląda w ten sposób, że jak się myśli o kinie niemieckim, to się myśli głównie o filmach klasy B. To jest takie mainstreamowe, stereotypowe myślenie o kinie niemieckim. Wtedy Renata Kopyto odpowiada, no tak, no kino niemieckie to jest właśnie nie tylko jak całe Niemcy, ale także jak cały świat, bo tam się to wszystko przecież kotłuje. Zastanawiam się, panie Piotrze, czy istnieją jakieś takie stereotypy dotyczące wyobrażeń o kinie hiszpańskim, które warto byłoby porzucić, które warto byłoby zostawić na boku na rzecz właśnie tego, co być może jest ważniejsze.
Myślę, że tak. I wspomniany tutaj Pedro Almodóvar, geniusz i wielki twórca filmowy, na pewno sformatował niejako wyobrażenie o kinie hiszpańskim jako melodramatycznym, bardzo emocjonalnym, kolorowym, też kobiecym. Jest to wielka wartość, natomiast kino hiszpańskie to są nie tylko inni twórcy, no ale właśnie kino po baskijsku, po galicyjsku, kino z Andaluzji, z Balearów czy z Wysp Kanaryjskich i filmy nie tylko takie duże festiwalowe jak Pedro Almodóvara, ale bardzo powolne, realistyczne czy też kino dokumentalne. No i także bardzo zaangażowane, mocne filmy opowiadające chociażby w dalszym ciągu o wojnie domowej, która naznaczyła i uformowała tę Hiszpanię, którą my znamy, o czasach generała Franco. Jest wiele bardzo wręcz brutalnych takich filmów. Zresztą tegoroczny kandydat Hiszpanii do Oscara, to jest akurat produkcja Netflixa, no jest filmem niełatwym, prawda? Braterstwo Śniegu opowiada o wydarzeniach z Andów sprzed kilkudziesięciu lat. No tragiczna historia, także na pewno jak sam obraz Hiszpanii, plaża, muzyka, flamenco nam się kojarzy z takim właśnie rajskim, latynoskim krajem, to tylko jedna z twarzy tego kraju.
Ja liczyłem na to po cichu, że jak tylko powiem o tym Almodowarze, to pan od razu zakrzyknie. Nie, panie redaktorze, to nie tylko Almodowar, na Boga. Natomiast ja zastanawiam się, Olu, dlatego że ty jesteś w stałym kontakcie z tą częścią publiczności waszego kina, która jest publicznością studencką. I zastanawiam się, czy tam kino hiszpańskie w ogóle istnieje w świadomości waszych, tej młodszej części widowni.
Obawiam się, że właśnie poza wspomnianym Almodowarem i inne nazwiska są zupełnie niekojarzone i to też wynika z tego, że hiszpańskie filmy nie są tak często wprowadzane na ekrany polskich kin. Jeśli coś się pojawia, to tak jak pan Piotr wspomniał, bardzo często są to komedie, takie powiedziałabym gatunki, które jakby ten stereotyp nadal podtrzymują.
Trochę jak z komediami francuskimi, tak? Że kino francuskie to jest takie kino, gdzie mówimy dużo o gotowaniu i równocześnie jest dużo miłości, a przy okazji trochę Paryż. Takiego, no właśnie, Paryż i poczucia Provence. Humoru.
Tak, dokładnie tak jest i faktycznie jest tak, że jeśli pojawia się film Almodovara, nawet te jego krótkie metraże, średnie metraże, które teraz powstają i powstawać będą, jak zapowiedział, to widownia jest. Natomiast takie mniej znane nazwiska, osoby, które może nie są ukierunkowane też tak zainteresowaniem w stronę Półwyspu Iberyjskiego, raczej niewiele więcej o tym filmie wiedzą. Kojarzą jakieś takie historyczne nazwiska, ale faktycznie teraz tych propozycji jest mało i przyznam szczerze, że ja mam taką motywację, że wybierając na Studencki Nocny Klub Filmowy filmy, zawsze walczę o to, żeby pojawiały się tam też takie, wiesz, mniej popularne tytuły, takie nieoczywiste i one proporcjonalnie bardzo często mają mniejszą widownię, ale zawsze ta dyskusja po filmie zdaje się być bardzo, bardzo wartościowa.
Czyli filmy, które otwierają. My mówimy, że kino, no tak podróżujemy trochę, że kino francuskie to nie tylko kuchnia, natomiast w waszym przeglądzie w tym tygodniu, w tym roku będzie trochę kuchni. Myślę o życiu na talerzu między innymi, panie Piotrze.
Tak, tutaj przywołał pan kulinaria, komedię i rzeczywiście Życie na talerzu to film, który rozgrywa się w restauracji, wokół restauracji rodzinnej z gwiazdką Michelin, ale to może jeszcze bardziej film o rodzinie. Tytuł oryginalny tego filmu to La Vida Padre, czyli Życie Ojca, czy no, taki trochę kalambur bardzo fajny. Natomiast film opowiada o wspaniałej restauracji stworzonej przez wielkiego kucharza, który w pewnym momencie znika. Po latach przejmuje restaurację jego syn i nagle po 30 latach tata wraca i muszą w kuchni znaleźć miejsce dla siebie razem. Także jest to tak komedia, która podbiła serca hiszpańskiej publiczności. Myślę, szczególnie na otwarcie o takim filmie myśleliśmy. I cóż, nie boimy się też stereotypów, ale
czyli
to jest
trochę ciepła będzie też, trochę będziecie też otulać, to nie będzie tylko trudne, zaangażowane kino w tym roku.
Zdecydowanie i tak jest co roku. My naprawdę bardzo chcemy właśnie nie zamykać się w jakiejkolwiek formule, także nie idziemy ani w stronę tych filmów tylko łatwych i przyjemnych, ale też nie pokazujemy jedynie filmów takich chociażby jak To jest ciało moje, to jest film Sundance i taki bardzo naprawdę ujmujący, ale też na serio mówiący o dojrzałych ludziach w Hiszpanii, o tym z czym się mierzą i opowiadany w estetyce, do której są przyzwyczajeni na pewno też widzowie kina pod baranami, bo jest to rasowe, takie niezależne kino z Sundance.
Patrzę też na ten film, który będzie tak naprawdę towarzyszem tego tytułu, od którego zaczęliśmy, Życia na talerzu. Mam na myśli Miłość i rewolucję. I gdzieś tam ten Almodovar majaczy w tle, jako ten człowiek, który zaczął trochę do tego kina hiszpańskiego w ogóle wprowadzać chociażby wątki homoseksualne. A tutaj przenosimy się do roku 77.
Tak, muszę powiedzieć, że to jest jeden z dwóch moich ulubionych filmów tegorocznej edycji, bo bardzo lubię kino takie gęste, kino, które i w opowiadanej historii, i w całym języku filmowym zawiera no, właściwie tyle tylko, ile można w kinie zmieścić. Cofamy się do 77 roku, upadek dyktatury, Franco, demokracja, ale my sami żyjąc w demokratycznym kraju wiemy, że to nie wszystko. Liczy się prawo, liczy się stosunek ludzi do siebie nawzajem. i zabiera nas to w podróż do Sewilli, gdzie bardzo kolorowa grupa, właśnie taka dosłownie almodowarowska, performerów, osób o bardzo różnej tożsamości, podejmuje walkę o właśnie swoje demokratyczne prawa i to jest inspiracja historią prawdziwą, postaciami, protestami, które miały miejsce właśnie w Sewilli, ale jest to wspaniała, dynamiczna fabuła, a ścieżka dźwiękowa to już jest w ogóle arcydzieło naprawdę. No i znowu nawiązuje do tytułu oryginalnego Te Estoy Amando Locamente, to jest tytuł hiszpański filmu, a zarazem piosenki duetu Las Grecas dokładnie z 77 roku, którą zna każdy Hiszpan. Naprawdę każdy w Hiszpanii potrafi przynajmniej pierwszą zwrotkę zaśpiewać, więc bardzo z jednej strony na serio historia, ale opowiadania w rytmie wspaniałej muzyki. Film przelatuje przez te 2 godziny. Ja jestem nim bardzo zachwycony.
No to dzisiaj być może też nie jeden krakowianin i krakowianka będą mogli zaśpiewać, chociaż nie wiem, może 2 wersy już, niech to nie będzie cała zwrotka tej piosenki. Olu, ty powiedziałaś, że twoja publiczność młoda, studencka niewiele o kinie hiszpańskim wie. No taka wizytówka, szanowni państwo, dzisiaj w magazynie filmowym, ale zastanawiam się, czy w związku z tym w ogóle publiczność krakowska chętnie odwiedza kino, kiedy widzi hiszpańskie tytuły, czy jest ich ciekawa?
Oj, bardzo. To znaczy, jeśli chodzi o tydzień filmu hiszpańskiego, to jest impreza, którą w zasadzie w Kinie pod Baranami rozpoczynamy wiosnę. Tak jak mówiliśmy o różnych stereotypach i o tym, jak odbieramy Hiszpanię, czyli słońce, jedzenie, muzyka, tak jest to pewna taki, powiedziałabym, taki klucz, który zachęca. Pokazy od wielu, wielu lat cieszą się ogromną popularnością. Mieliśmy takie edycje, gdzie jeden film był pokazywany więcej niż raz, bo to zainteresowanie było ogromne. I cóż mogę powiedzieć? Ja myślę, że niektórzy w zasadzie kupują w ciemno karnet na festiwal, na przegląd. Cieszy nas bardzo, że chociaż w ten sposób mogą obcować z kinem hiszpańskim. I tak jak pan Piotr tutaj mówił, ich jakby motywacja organizatorów jest taka, żeby to kino różnorodne ukazywać. I wydaje mi się, że to jest jedyna impreza i jakby dziękujemy ogromnie za to, która tę różnorodność w zasadzie podaje nam na talerzu i możemy sobie wybierać, decydować, ale tak jak mówię, wiele osób w zasadzie kupuje karnet od tak, bo wie, że to ten tydzień spędzi właśnie, nie wiem, przenosząc się do Hiszpanii, do tych fantastycznych rejonów i poznając rozmaite historie. Mamy tutaj też współpracę z Instytutem Cervantesa, który dzielnie też promuje kulturę hiszpańską i również filmy, więc tutaj też się należą im olbrzymie ukłony. I to sprawia, że przynajmniej ta impreza cieszy się właśnie dużą frekwencją i widzowie są szczęśliwi, że mogą dostać bilet w zasadzie.
Ty powiedziałeś, zanim wyszliśmy do studia, że obok właśnie tych takich miłych obrazów też dostrzegasz w tym programie takie właśnie kameralne produkcje, na które czekasz.
Tak, to jest przede wszystkim wspomniany film To jest ciało moje, o którym pan Piotr opowiadał, ale też chętnie wybiorę się w podróż z filmem Góry do pokonania. Jakby hasło góry mnie od razu jakby zachęca. Pociąga i zachęca. I jest to opowieść o kobiecie, która się rozwodzi, która decyduje zmienić swoje życie i wybiera się w góry. Jak to często bywa, taka podróż.
Dokładnie. I wyjść w Bieszczady.
Natychmiast też pomyślałam o 8, to był 8 gór, tak? Tak. Piękny film, w którym też te przestrzenie górskie i spotkania z ludźmi sprawiają, że rewidujemy dotychczasowe życie.
No jak tak podróżujemy, to ja od razu, przepraszam, to będzie podróż w zupełnie inną stronę, ale od razu myślę o pieśniach ziemi, pieśni ziemi Margaret Olin. Ale by wrócić, panie Piotrze, Ola nawiązała do gór do pokonania i ja tak przeglądając program tegoroczny sobie pomyślałem, że jest tam kilka filmów o takich bohaterach wyruszających w podróż, bo to nie tylko rzeczona bohaterka, ale jest także pewien bohater, który właśnie postanawia przemierzyć Amerykę Łacińską. To w ogóle takie strony panu bardzo bliskie.
Trafił pan, nie wiem jak, ale w drugi z tych filmów, które w tym roku mają dla mnie szczególne znaczenie. A. Niebieska gwiazda. Tak, to jest kolejny film, który no, zamierza się na przynajmniej kilka bardzo wartych i atrakcyjnych wątków. Cofamy się do lat 90. do Hiszpanii i poznajemy gwiazdora rocka, człowieka na szczycie frontmana kapeli grającej dla tysięcznych tłumów, mającej kontrakty na kolejne albumy, tylko że on po 15 latach na scenie naprawdę już po prostu nie jest w stanie śpiewać o kolejnej imprezie, o browarach, o tym rock'n'rollowym życiu i wolności, gdyż to życie go zniszczyło. On jest na granicy nałogu wytrzymałości, musi porzucić całe to swoje życie, wielki sukces z jednej strony i wyrusza do Argentyny na głęboką prowincję, żeby się odciąć od wszystkich wpływów, od których po prostu już musi się uwolnić i trafia do świata zupełnie innych ludzi, zupełnie innej muzyki, chacarera, ludowa muzyka z interioru argentyńskiego. Wspaniałe. I ta Hiszpania lat 90., to jak jest pokazana, a Argentyna, no ja w Ameryce Łacińskiej spędziłem dużo więcej czasu niż w samej Hiszpanii, więc po raz kolejny móc w kinie się przenieść w takie miejsce, którego sam jeszcze nie znałem. Naprawdę tak, to jest...
Ja zastanawiałem się przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, czytając o tym pana pobycie i takim bardzo żywym kontakcie w ogóle z kulturą hiszpańskojęzyczną, na ile ta okoliczność właśnie tego bardzo bliskiego doświadczania tego świata pomaga panu w układaniu programu. Bo to jest jednak tak, że jedną rzeczą są osobiste doświadczenia, inną rzeczą jest to, co rynek filmowy wypuszcza danego roku do kin. I zastanawiam się, czy te pana osobiste doświadczenia jakoś wpływają na to, co ostatecznie znajduje się w programie przeglądu?
Na pewno tak, z tym, że ja nie wybieram filmu bynajmniej sam. No bardzo tak. Ważną osobą jest Agnieszka Drewno, moja wspólniczka, która ogląda samych hiszpańskich filmów więcej nawet niż ja. Ona jeździ co roku na festiwal do Malagi, to jest taki odpowiednik naszej Gdyni, festiwal filmów hiszpańskojęzycznych, zresztą odbywający się w marcu. Agnieszka była cały ubiegły tydzień oglądając filmy w Maladze z myślą o przyszłorocznej już edycji. Też Ewelina Mazurkiewicz, która z nami pracuje, ogląda filmy i my o tych filmach przez cały rok potem rozmawiamy, je sobie podajemy. I program jest taką wypadkową tego, co oglądamy wszyscy, ale też co nasi znajomi z Hiszpanii, co ja widzę czasami w Berlinie, w Cannes, z tych filmów międzynarodowych. Także dlatego bardzo chcemy, żeby filmy były różnorodne dla różnych widzów pod jednym warunkiem, że są dobre.
Olu, wróćmy do tego języka, do tej narracji związanej z naszymi życzeniami i oczekiwaniami. Czy są jakieś takie tytuły właśnie tegorocznego tygodnia kina hiszpańskiego, bo o wszystkim nie powiemy, na które ty czekasz?
Wiesz, ja myślę, że tutaj przed przyjściem dzisiaj obejrzałam sobie jeszcze zwiastun filmu Dziewczyny mają się dobrze.
A, też o nim pomyślałem przed chwilą.
Bardzo, bardzo jakoś tak ciepło odbieram jakby opis tego filmu i generalnie chciałabym bardzo go zobaczyć, bo jeśli dobrze rozumiem, pięć kobiet spotyka się w domku gdzieś na hiszpańskiej wsi. Mają na celu próby do spektaklu, jeśli dobrze pamiętam. No i te kilka dni, które mają ze sobą spędzić, zbliża je do siebie, poznają się i przy tym pojawiają się też, powiedziałabym, scenografie teatralne, kostiumy. Tu gdzieś, tak sobie pomyślałam, że były takie kadry, które na myśl mi nawet Marii Antoniny, gdzieś Sofii Coppoli, nie wiem, może chodzi o te różowe suknie, i tak dalej.
Kolory
w każdym
wracają.
Razie, tak. W każdym razie bardzo myślę sobie, że ten film może być fajny też ze względu na to, że dużo teraz pracujemy nad tych jakby taką kobiecością, kręgami kobiet. Pojawiają się filmy chociażby Smoke Sauna, Sisterhood właśnie. I te spotkania kobiet, które gdzieś wyjeżdżają, czy na jogę, czy na medytację, czy na, nie wiem, wspólne gotowanie i tak dalej. I coś robią.
Tak.
I tylko tyle. Jakby jesteśmy w ich takiej, jak powiedziałam, codzienności weekendu czy krótkiego wyjazdu i mam wrażenie, że ten film doskonale wpisuje się w pewną taką potrzebę, którą i kobiety mają, ale też może i mężczyźni mogą poznać, jakby obcując tym tytułem i zrozumieć też tę potrzebę, wyjazdy swoich znajomych, partnerek i tak dalej. I ja czuję, że ten film to jest właśnie film dla mnie i mam nadzieję, że uda mi się go zobaczyć.
My o tym w takim razie, czego oczekujemy i na co, no właśnie czego być może nie możemy się doczekać. Panie Piotrze, już dużą część tych filmów zapewne widział, ale zastanawiam się, czy właśnie są jeszcze jakieś takie, oprócz tych dwóch, o których nam się udało powiedzieć, na które pan czeka, żeby być może zobaczyć drugi raz na dużym ekranie. Nie ma już takich.
To znaczy, ja przyznam się szczerze, że ja nie mam czasu oglądać filmów na bieżąco. Mam
no tak.
Szczególnie w tym okresie takie zaległości, że włosy rwę z głowy, czego jeszcze
no
nie widziałem.
No to może pan polecić, możemy stworzyć fikcję, że jakby pan mógł, to by pan obejrzał.
Nie, ale absolutnie polecam filmy, które no, są bardzo dobre i pewnie obejrzenie ich właśnie w ramach tygodnia kina hiszpańskiego z przyjaciółmi na sali, porozmawianie będzie fajnym doświadczeniem. Bardzo dobrym filmem są Chinki, które są no, filmem o jednej z mniejszości w Hiszpanii, a pamiętajmy, że Hiszpania to jest kraj imigrantów z Ameryki Łacińskiej, z Afryki, szczególnie północnej, ale też z Azji. To opowieść o młodych dziewczynach, bardzo naprawdę dojrzała, ale też po prostu filmowa, atrakcyjna. Jeżeli mówimy o kobietach, na pewno w kinie hiszpańskim filmów realizowanych przez kobiety o kobiecych sprawach jest mnóstwo. Ta kinematografia na pewno jest jedną z przodujących i chociażby wśród komedii Dobre maniery i Drobna przysługa to są tak, filmy zabawne, śmieszne, ale znowu w centrum jest rodzina i w centrum są takie nieoczywiste postaci w rodzinie, niekoniecznie te najbardziej decydujące, czy o właśnie o życiu całej rodziny wydawałoby się, które okazują się być jej centrum, czy też sercem. No i na zakończenie Cytrynowy chleb z makiem. To jest film o powracaniu do relacji między siostrami, tak naprawdę nawiązywaniu przyjaźni między dwoma dorosłymi kobietami, siostrami, których drogi rozeszły się w bardzo wczesnej młodości.
Szanowni Państwo, to są te światy, które będą Państwo mogli eksplorować w Krakowie w ciągu najbliższych 7 dni, jeśli dobrze liczę, bo to dzisiaj wszystko się zaczyna, przypomnijmy, a potrwa do 21 marca, tydzień kina hiszpańskiego, po raz 22 w Polsce. No i Państwo będą mogli stać się jego częścią. Do tego świata zapraszali w magazynie filmowym Ola Starmach z Kina pod Baranami. Dziękuję Ci, Olu, bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Kobus, który był z nami, choć w oddali. Bardzo Panu dziękuję, że Pan dołączył.
Zapraszam serdecznie.
A tymczasem, szanowni Państwo, my nie uciekamy. Proszę z nami zostać już za chwilę. Dobrzy Nieznajomi w magazynie filmowym.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.